Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
No lub przez jakie urządzenie on zostanie wysłany? Jeszcze tam jest CSUM, czyli suma kontrolna tej struktury. Też wskaźnik na strukturę soketa. Dzięki temu możemy wiedzieć, z jakiego gniazda został konkretnie wysłany ten pakiet. No i wiele innych. No warto przejrzeć ten plik SKBów, zanim się zacznie bawić moduły. Co nam może dać ingerencja w obsługę pakietów? No pierwszym takim oczywistym zastosowaniem jest filtracja pakietów. No możemy podczepiać się podczas tą obsługę, no i na podstawie jakichś tam regułek filtrować wszystkie pakiety, które przechodzą przez nasze jądro, prawda? No możemy snifować sieć też na poziomie kernela, ale równie dobrze możemy to robić z poziomu użytkownika, czyli właściwie to nie jest taki zbyt potrzebne. Możemy też snifować konkretne procesy. Na przykład podpinamy się pod obsługę tego pakietu w miejscu, w którym one wychodzą z danego procesu, no i porównujemy na przykład na podstawie gniazda, do jakiego procesu dokładnie należał ten pakiet. No i dzięki temu możemy dokładnie wiedzieć, z jakiego gniazda jakie pakiety wychodziły. No tego się nie da chyba zrealizować z poziomu użytkownika, jedynie z poziomu jądra. No nie widziałem jeszcze takiego projektu, a to by było ciekawe. No, możemy również modyfikować wszystkie pakiety, które wychodzą z jądra. W strukturze SKBów, jak już powiedziałem, są umieszczone wszystkie nagłówki IP, TCP i dane. Możemy modyfikować każdy z jego elementów. No, możemy również zapobiegać i wykrywać skanowanie portów. Nmap, skanując porty, wysyła bardzo specyficzne pakiety do naszego komputera, no i dość łatwo je wykryć, bo on w nagłówkach dziwne wartości różne wprowadza. No, jeżeli wykryjemy taki pakiet podczas obsługi pakietów przychodzących, możemy go po prostu zdropować, no i wtedy nasze porty nie zostaną odkryte. Możemy również ochronić się przed fingerprintingiem, o czym powiem szerzej później. No i są takie dwie główne techniki, które umożliwiają ingerencję właśnie w obsługę pakietów. One są dość proste. Protokół Handlers i Netfilter Hooks. No na początku może powiem o protokół Handlers. Tak, protokół Handlers to jest technika, która umożliwia tworzenie handlerów dla konkretnych protokołów, czyli możemy zdefiniować, że zależy nam tylko na pakietach typu IP. No i w tym momencie wszystkie pakiety typu IP zostaną przekazane do naszej funkcji obsługującej te pakiety. No, kernel zawiera takie dwie listy, na podstawie których przekazuje pakiety dalej. Jedną z nich jest ptypeAll, no i ona i wszystkie funkcje, które zawierają się w tej liście, są wywoływane dla każdego przychodzącego pakietu. No i drugą listą jest ptypeBase, no i tam są przekazywane już pakiety w zależności od ich rodzaju, czyli na przykład IP, RP, IP wersja 6. No, nowo dodane handlery leżą przed wszystkimi innymi, to znaczy ostatni handler, którego dodamy, będzie wykonany jako pierwszy, a dopiero potem te, które były dodane wcześniej. No, jądro udostępnia wiele funkcji, które pomagają przy dodawaniu nowych handlerów. To właściwie nie jest zadanie trudne. Na następnym slajdzie zobaczycie, jak to zrobić. No wiele zastosowań, mówiłem je wcześniej. Ja tutaj przedstawię takiego prostego snifera pakietów przychodzących, no, który wykrywa określone wzorce w pakietach przychodzących. No, jak wygląda dodanie takiej funkcji obsługi? No, na początku funkcji inicjalizującej musimy wypełnić strukturę packet type odpowiednimi danymi. Pole type oznacza typ naszego handlera. Jeżeli to jest ten typ, to będzie ethp-all. No to on zostanie dodany do tej głównej listy, czyli ptypeAll, czyli wszystkie pakiety bez względu na typ zostaną potem przekazane do naszej funkcji hookującej. Możemy też wskazać jako ten typ jako ethpip, wtedy tylko zostaną nam przekazane IP. Potem mamy też wskaźnik na strukturę netdevice, no i ona definiuje urządzenie, z którego chcemy te pakiety otrzymywać. No i jeżeli podamy 0, no to wtedy będziemy otrzymywać pakiety ze wszystkich urządzeń. Następnie mamy wskaźnik na naszą funkcję, do której będą te pakiety przekazywane. No i dwie właściwie mało znaczące inne rzeczy. No i tak, na początku ustawiamy to pole type na ethpall. Potem przekazujemy na func wskaźnikowi funkcję obsługi, czyli to jest nasza funkcja, której tutaj nie ma. To jest tylko taki przykład. Zadef dajemy 0 i potem, aby dodać takiego handlera pakietów, używamy funkcji def add pack, przekazując w parametrze wskaźnik na taką wypełnioną strukturę. Musimy pamiętać, żeby potem takiego handlera usunąć z tej listy za pomocą funkcji diff remove pack, bo jeżeli go nie usuniemy, no to po jakimś czasie kernel po prostu spanikuje. Będzie próbował przekazać te dane do tej funkcji, ale ta funkcja już nie będzie istnieć w pamięci, no i kernel po prostu po jakimś czasie wysiądzie. No i teraz jak wygląda taki prosty sniffer pakietu właśnie stworzony korzystając z tego, z protokol handlerów. No na początku, jeżeli do modułu został przekazany, to też nie jest w pełni działający kod, to jest tylko funkcja inicjalizująca, no ale osoba, która pisze moduły, na pewnie będzie potrafiła go uzupełnić. Jeżeli do modułu został przekazany parametr def, no to pobieramy to urządzenie za pomocą funkcji defGetByName. No ona pobiera po prostu tą strukturę device na podstawie nazwy. No a potem wypełniamy tą strukturę, no i za wskaźnik func przekazujemy naszą funkcję sniffującą sniffer func. Na końcu wywołujemy defAddBug, czyli dodajemy tego naszego handlera. I teraz jak wygląda taka funkcja, taki nasz handler właśnie tych pakietów. No na początku definiujemy sobie wskaźnik typu TCP-HDR, czyli to jest nagłówek do protokołu TCP. Potem sprawdzamy, czy pakiet, który odebraliśmy, to jest na pewno pakiet typu IP, to jest ten drugi if z góry. No jeżeli nie, to zwracamy 0. Potem sprawdzamy, jeżeli to jest już pakiet IP, czy protokół tego pakietu to jest TCP na pewno. To sprawdzanie jest bardzo ważne, no, ponieważ jeżeli to nie jest pakiet IP, a odwołamy się do tego wskaźnika IP i spróbujemy na przykład sprawdzić pole protokół, no to następuje również kernel panik, no bo odwołujemy się do nula, prawda? No potem przypisujemy temu naszemu wskaźnikowi adres nagłówka w pamięci. No i to najlepiej zrobić tak, jak tutaj przedstawiłem. Bierzemy wskaźnik data umieszczony w strukturze SKB i dodajemy do niego długość nagłówka IP. W momencie odbierania pakietów nie warto korzystać ze wskaźnika umieszczonego w strukturze SKB-ów, ponieważ on nie jest jeszcze zainicjalizowany, no i to może sprawić wiele problemów. No najlepiej zrobić tak, jak tutaj to przedstawiłem. Następnie porównujemy porty. Tam u góry umieściłem w tablicy listę portów, które nas interesują. No jeżeli pakiet został skierowany na ten port, który nas interesuje, no to ustawiamy zmienną OK. No i lecimy dalej. Jeżeli pakiet jest skierowany na nasz port, przypisujemy wskaźnikowi data o miejsce w pamięci, w którym znajdują się dane protokołu TCP/IP, no i porównujemy ją ze wzorcami, które sobie tam wyżej zdefiniowaliśmy. Na przykład password, pass, ściśle tajne i tak dalej. No i jeżeli kernel odbierze jakiś pakiet, w którym wystąpiło takie słowo, no to on zostanie umieszczony w logu jądra. No to jest taki bardzo trywialny przykład. No jak to dokładnie działa? Jak wygląda obsługa pakietu przed dodaniem handlera? Na początku funkcja native receive skb sprawdza listę ptype all. W niej znajduje się tylko funkcja pakiet receive, bo ona jest tam standardowo praktycznie w każdym systemie. No i przekazuje do niej pakiet. Potem sprawdza całą listę ptype base. Tam znajduje jedynie ip receive, no i przekazuje ten pakiet do funkcji ip receive. No a co się stanie, jak dodamy tego naszego handlera? No, funkcja native receive skb sprawdza wpisy w ptype all, znajduje nasz wpis wskazujący funkcję sniffer func, przekazuje do niej pakiet, potem wykonuje, dodaliśmy jako ostatni, czyli zostanie wywołany jako pierwszy, potem wykona pakiet receive, znowu przejrzy ptype base, przekaże do ip receive, no i wszystko pójdzie dalej. No i to tyle, jeżeli chodzi o protokół handlers. Na ten temat możemy znaleźć mnóstwo informacji w internecie. Tam pod koniec prezentacji umieściłem linki, które kierują właśnie do artykułów na ten temat. W Praku dość duża publikacja została przedstawiona. No one są trudne do wykrycia, co może być plusem w przypadku rootkitów. Są trudne do wykrycia, bo adresy struktur ptype base i znaczy list powiązanych i ptype all nie są eksportowane przez kernela, czyli nie możemy się do nich bezpośrednio odwołać z poziomu modułu jądra. Nie możemy samemu modyfikować tak jakby tych list, no bo nie wiemy, gdzie one się znajdują w pamięci, prawda? No da się to obejść, no ale mało osób wie jak. No możemy po prostu samemu przeszukać pamięć kernela w poszukiwaniu tej listy, no i samemu swojemu wskaźnikowi przypisać ten adres tych list, no i potem już samemu je przejrzeć. No istnieje o wiele bardziej elastyczna technika, która umożliwia również ingerencję w obsługę pakietu na wielu poziomach, nie tylko przychodzących pakietów, ale i wychodzących z lokalnego procesu, przychodzących do lokalnego procesu. No i ona się nazywa netfilter. Ups. No i czym jest netfilter? Netfilter jest frameworkiem dla Yonder 2.4 i 2.6, który umożliwia filtrację pakietów. Na nim bazuje pewnie wszystkim znany Firewall AP Tables. Netfilter posiada tak zwanych hooków, no, czyli haków, czyli miejsc zaczepu, w których możemy wprowadzić swoje funkcje, no i do których zostanie przekazany pakiet w określonym momencie jego obsługi. No, ma właśnie o wiele wątpliwości więcej niż pakiet handlers, no i przez to jest częściej używany przez twórców rootkitów, a jego sposób użycia jest równie prosty. Po prostu wypełniamy odpowiednią strukturę danymi, no i potem przekazujemy ją do funkcji dodającej tego hooka. No i ale minusem użycia tej techniki jest łatwość wykrycia. Te hooki są umieszczane w liście nfhooks, a ta lista jest, adres tej listy jest eksportowany przez jądro, czyli możemy się do niego bezpośrednio odwołać z modułu, no i możemy sobie ją poprzeglądać i wiedzieć, kto dodał jaki wpis. Czyli jeżeli chcemy zrobić to po cichu, no to jest zadanie trudne. No i w jakich miejscach znajdują się te punkty zaczepu? Pierwszy punkt zaczepu mamy od razu po sprawdzeniu, po walidacji pakietu IP. Jeżeli on ma dobrą checksumę, jest odpowiedniej długości, to zostaje wywołany hook NFIP pre-routing, no i do niego są przekazywane wszystkie pakiety przychodzące, bez względu na ich cel. No potem, jeżeli pakiet jest skierowany do naszej maszyny, możemy go przechwycić w hooku NFIP local in. No jeżeli został wysłany z naszej maszyny, możemy go przechwycić w NFIP local out. Jeżeli jest skierowany do innej sieci i jedynie pośredniczymy w jego obsłudze, możemy się pod niego przechwycić w IP forward, no a potem w NFIP post routing możemy ingerować we wszystkie pakiety, które wychodzą z naszej maszyny i te od nas skierowane i te forwardowane. No i jak wygląda dodanie takiego własnego hooka? Do tego służy struktura NF hook ops. No i elementy to jest hook, czyli funkcja obsługi hooka, to jest wskaźnik, przypisujemy jej po prostu adres naszej funkcji. Bo tym mamy intpf, czyli rodzina, to jest najczęściej wskazujemy jako pf init. Hook num, czyli rodzaj hooka, no te, czyli te nazwy, które wcześniej podałem, w naszym przypadku na przykład NFIP pre-routing. No i int priority, czyli priorytet naszego hooka. One są, te priorytety, opisane w pliku nagłówkowym Linux Netfilter IP version 4H. No i one określają, w którym miejscu ma być dodany ten nasz handler. Czy na samym szczycie, czy on ma zostać wykonany jako pierwszy, drugi, czy na przykład ostatni. No i wypełniamy tą strukturkę. W naszym przypadku funkcją hookującą będzie funkcja o nazwie hook, która jest tutaj widoczna. No a potem dodajemy takiego handlera za pomocą funkcji nfregisterHook. W parametrze podając właśnie wskaźnik do tej struktury. No, podczas wyładowywania modułu musimy odrejestrować tą funkcję, żeby no, kernel mógł stabilnie działać. No, taka funkcja hookująca może... Ważna jest wartość zwracana przez tą funkcję. W przypadku protokół handlerów mogliśmy właściwie zwracać dowolną wartość, no i kernel się tym nie przejmował. No tutaj w zależności od tego, co zwrócimy, no to wpłynie na dalszą obsługę pakietu. Jeżeli zwrócimy makro nfdrop, no to pakiet zostanie po prostu odrzucony przez kernel, o tym pakiecie jądro zapomina. No jeżeli ustawimy jako nfaccept, pakiet jest w porządku, akceptujemy go, no i on jest przesyłany do następnej warstwy. No jeżeli przekażemy nfstolen, pakiet zostanie ukradziony, to znaczy tak jakby zapomniany przez kernela, ale jego pamięć nie zostanie zwolniona. No i teraz już my musimy się zająć tym pakietem, no i pamiętać, aby zwolnić po nim tą pamięć, prawda? No i NFQ, ale to jest chyba nie zaimplementowane nawet. Nie wiem, do czego służy to makro, powiem szczerze. No i co możemy zrobić za pomocą tego netfiltra? No, takim ciekawym tematem jest modyfikacja pakietów w locie. No, możemy zmienić zawartość każdego pakietu, możemy dowolnie ingerować ten bufor skabów. No, wystarczy, że przypiszemy naszym wskaźnikom odpowiednie miejsca w pamięci, tak aby wskazywały na nagłówek IP, nagłówek TCP i na dane. No i możemy modyfikować ich dowolne wartości. Musimy tylko pamiętać, żeby potem wygenerować odpowiednią sumę kontrolną, no bo jak zmienimy jakiś element w pakiecie, no to wtedy ona już będzie niepoprawna, no i on może nie dotrzeć no, do osoby, do której go wysyłamy. No i to jest świetny sposób na normalizację pakietów. Na przykład, jeżeli nie chcemy, aby osoba postronna wiedziała, jak duża jest nasza sieć, jak głęboko ona sięga, no to możemy ustawić stały znacznik TTL, czyli time to life. On jest zmieszczany przy każdym hopie. No i na przykład osoba, która może snifować pakiety wychodzące z naszej sieci. Na podstawie tego, no, na podstawie właśnie tych wartości TTL może określić, jak głęboko ta sieć sięga. I modyfikując inne elementy nagłówków IP i TCP, możemy ochronić się przed zdalnym rozpoznaniem wersji systemu. Jak wygląda taka modyfikacja pakietów? No, na początku również następuje sprawdzanie, czy ta struktura SCABów jest poprawna, czy otrzymany pakiet jest na pewno typu TCP/IP. Potem przypisujemy naszym wskaźnikom IPH i TCPH odpowiednie miejsca w pamięci, aby wskazywały na nagłówki. I tutaj na czerwono podkreśliłem, no zwyczajnie po prostu przypisujemy nowe wartości dla odpowiednich pól. W naszym przypadku to jest pole window i pole time to live. No następnie tutaj zaprezentowałem funkcje, które generują sumy kontrolne dla obu tych protokołów. Musimy również wygenerować sumę kontrolną dla całego bufora SKBów, to jest SKBów pole CSUM. No jak już do generowania checksumy dla protokołu TCP/IP używamy funkcji CSUM TCP/UDP Magic, no, aby wygenerować sumę IP, używamy IP Sendcheck. No taki zmodyfikowany pakiet może już iść dalej, no to zwracamy wartość NF Accept. No i on już jest dalej przesyłany przez jądro. No idziemy krok dalej. Co nam może dać właśnie taka modyfikacja pakietów? No, jak wspomniałem, za pomocą modułów operujących, ingerujących w obsługę sieci możemy ochronić się przed fingerprintingiem. No czym jest fingerprinting? To jest inaczej zdalne rozpoznanie systemów na podstawie ich odcisków palców. Każdy stos sieci jest zaimplementowany nieco inaczej. RFC nie definiują dokładnie, jak ma zachować się komputer podczas otrzymania jakiegoś dziwacznego pakietu na przykład, no albo jakich opcji TCP/IP ma używać, jakich numerów sekwencyjnych ma używać przy rozpoczęciu połączenia. No i na podstawie tego możemy określić, z jakiego systemu ten pakiet został wysłany. No i takim jednym z popularnych narzędzi używanych właśnie do fingerprintingu jest PUF. No on jest narzędziem popularnym napisanym przez Michała Zalewskiego. Występuje w większości popularnych dystrybucji Linuxa. On opiera się na fingerprintingu pasywnym, to znaczy takim, który nie generuje żadnego ruchu. On jedynie nasłuchuje pakiety, analizuje je, a następnie porównuje z tą swoją bazą danych, czy przypadkiem nie zostały nie zostały wysłane z jakiegoś tam konkretnego systemu. Na przykład Nmap używa aktywnego fingerprintingu, czyli generuje ruch, no i przez to jest łatwy do wykrycia, no a PUFa się nie da wykryć, no bo po prostu nie robimy nic, jedynie nasłuchujemy. No możemy właśnie oszukać PUFa w prosty sposób, modyfikując odpowiednie elementy pakietów, tak aby wskazywało, że jesteśmy innym systemem, no, niż jesteśmy naprawdę. No właściwie musimy jedynie zmienić odpowiednie opcje TCP/IP, a reszta tak jak na poprzednim slajdzie, wystarczy, że zmodyfikujemy odpowiednie elementy nagłówka IP i TCP. No jak wygląda modyfikacja opcji? A tak, na początku może analiza sygnatury SynPUFa. To jest jeden z trybów działania PUFa, on analizuje jedynie pakiety typu SYN, czyli wykorzystywane do nawiązania połączenia. No i one są właśnie różne dla innych systemów. No i taka sygnaturka wygląda następująco. Na początku mamy pole window size, rozmiar okna, i to jest element nagłówka TCP/IP. Ono definiuje, jak dużo danych może zostać przesłanych bez czekania na potwierdzenie. Im to pole będzie większe, tym transmisja będzie szybsza. No potem mamy time to live, czyli czas życia pakietów. On jest zmniejszany za każdym hopem. Następnie don't fragment bit, czyli określa, czy pakiet można fragmentować, czy nie. Jeśli on jest ustawiony, no to pakiet można pociąć na kawałki, no i potem go poskładać. No jeżeli nie, to nie ma takiej możliwości, no i jeżeli jest on zbyt duży, nie może przejść przez konkretne urządzenie, no to trzeba go odrzucić. Następnie mamy SS, czyli całkowity rozmiar pakietu SYN. Ten rozmiar to jest długość nagłówka IP plus długość nagłówka TCP plus opcje TCP. A potem są opcje nagłówka DCP, one są zdefiniowane w pliku PUFFP. No tymi opcjami może być na przykład timestamp, NOP, jakiś end of option, czyli koniec opcji, maksymalny rozmiar segmentu, skala okna i jeszcze chyba parę innych. One są dokładnie opisane w tym pliku PUFFP. No następnie jakieś dziwne anomalie występujące w pakietach. Na przykład wiele systemów, nawiązując połączenie, używa zerowej wartości pola ID w protokole, w nagłówku IP, no i to jest zachowanie dziwne, no i to da się wygryźć. FreeBSD chyba tak się zachowuje, do tego może w niektórych pakietach syn występuje ustawiony URG pointer, a on nie powinien być ustawiony, no i właśnie na takich anomaliach to bazuje. Następnie mamy rodzaj systemu, no i dokładną jego wersję, dla jakiego należy ten pakiet. No i taka przykładowa sygnaturka PUFa dla systemu FreeBSD w wersji 5.1 current. Rozmiar okna wynosi, widać na rysunku, czas życia pakietu to są 64 skoki. No, pakiet można fragmentować, wielkość pakietu 60 bajtów. No i opcje TCP to są kolejno tutaj wymienione. MSS o dowolnej wartości. Jeżeli mamy gwiazdkę tam podaną w tej sygnaturce, to znaczy, że bez względu na wartość to będzie uznane za pakiet należący do tego systemu. Tutaj te opcje wypisałem. I tak jak powiedziałem o tych anomaliach, w takim pakiecie występuje pole ID nagłówka IP równe 0. No i jest to system FreeBSD. I teraz jak wygląda takie podszywanie się pod system FreeBSD? To jest, tutaj też przedstawiłem funkcję netfiltra hukującą. No, musimy sobie binarnie te opcje na początku w programie wprowadzić, znaczy w tej funkcji. Najlepiej za pomocą jakiegoś Symfera się dowiedzieć, jak one wyglądają, no i potem je odpowiednio poukładać. No, potem ustawiamy sobie te wartości TTL, DF, tak jak po staremu. Potem musimy za każdym razem, jeżeli w opcjach nastąpił występuje timestamp, musimy za każdym razem go aktualniać, no bo mogą być problemy po prostu z transmisją, jeżeli nie będziemy tego robić. No a potem zwyczajnie kopiujemy opcję od razu za nagłówek TCP. Generujemy checksumy, zwracamy wartość NFAccept, to oznacza, że pakiet zostanie przekazany dalej. No i praktycznie w taki sposób PUF już wykryje nas jako FreeBSD, a nie na przykład Linux kernel 2.6, prawda? Ja i stworzyłem takie narzędzie, to się PUFFAKER nazywa, pozwala oszukać PUFA. Ma taki przyjazny interfejs, z poziomu użytkownika możemy wybierać sobie po prostu określony system z bazy PUFA korzystając, no i on już zadba o to, aby załadować ten nasz moduł z odpowiednimi parametrami. No to tylko proof of concept, korzysta jedynie z sygnatury PUF, syn, znaczy PUF może jeszcze rozpoznawać pakiety typu RST i syn ACK bodajże, no ale ja chciałem sprawdzić po prostu, czy to jest możliwe, czy to jest proste, no to napisałem jedynie program korzystający z tych sygnatur syn. No został napisany przeze mnie, ten kod jest tragiczny, jeżeli ktoś się na programowaniu zna, to pewnie zobaczy, że doświadczony programista tego nie pisał. No i używać na własną odpowiedzialność. Ja powiem szczerze, cały dzień miałem go w pamięci jądra, no i nic złego się nie stało, no ale nie próbowałem generować jakiegoś śmiesznego ruchu i prawdopodobnie w jakichś przypadkach może to spowodować panik kernela. No ale działa. No i jak to wygląda? No wybieramy sobie, ładujemy PUFFAKERa z opcją O. Chcemy, aby nasz system udawał 100 z sieci Sony PlayStation. No i ładujemy, określamy tak, chcemy go załadować. No i po załadowaniu wszystkie pakiety wychodzące typu syn będą miały ustawioną w tym pierwszym przypadku wielkość okna 312120, TTL64, bit don't fragment zostanie ustawiony, wielkość takiego pakietu będzie wynosić 64, no i opcje to będzie maksymalny rozmiar segmentu o wartości 1460. A następnie tenentowałem się na localhosta, żeby tego syna wygenerować, prawda, żeby potem pokazać, że to rzeczywiście działa. No i tutaj takich 5 razy ładowałem moduł z innymi parametrami i generowałem te pakiety syn, a na końcu wyładowałem LKM-a, aby z powrotem powrócić do domyślnej konfiguracji. No i czy to rzeczywiście działa? No widać, że za pierwszym razem PUF wykrył nas jako Sony PlayStation. Następnie Symbian OS, Windows 9.5, Cisco, Plana 9, dopiero po wyładowaniu okazało się, że jednak jesteśmy Linuxem. Oprócz tego możemy definiować urządzenie, z jakiego pakiet został wysłany. Ono jest określane na podstawie pola chyba maximum segment size, no i je również możemy sobie wybierać. Tutaj w tym trzecim przykładzie widać, że link mamy ustawiony jako wireless IRDA, w czwórce mamy jako APSEC. No a dopiero na samym końcu się okazuje, że to jednak jest loopback. No i ciekawe pomysły, co można jeszcze zrobić, korzystając z netfiltra i protokół handlersów. No można równie dobrze oszukiwać nmapa, tak samo jak pufa, tylko że to jest no, trochę trudniejsze. Musimy podczepić się pod funkcję odbierającą wszystkie pakiety, sprawdzać, czy pakiet, który do nas przychodzi, to jest test pufa. On jest bardzo łatwy do wykrycia, każdy z tych testów. Następnie sami musimy odpowiedzieć pakietem nmapowi, znaczy zdropować ten pakiet, a potem wysłać swój odpowiadający, tak aby kernel o nim zapomniał, a żebyśmy my już się tym zajęli. No ja takie narzędzie też napisałem, ale już do niego fajnego interfejsu nie zrobiłem, więc tutaj nie zaprezentowałem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to po konferencji mogę źródła bez problemu przedstawić. Też w internecie je wystawiłem, to wystarczy, że linka poda mi. Osoba będzie mogła zobaczyć. Możemy również po cichu wyprowadzać informacje z naszego komputera. To są tak zwane ukryte kanały. O tym pani Rutkowska pewnie może wiele powiedzieć. Jak ktoś ją złapił, no to może na ten temat porozmawiać. No, możemy stworzyć moduł jądra, który na określone pakiety będzie odpowiadał pakietami z ukrytymi informacjami w nagłówkach TCP/IP na przykład. No i przypuśćmy, ładujemy sobie taki moduł netfiltra i każemy mu odpowiadać plikiem etc/shadow ukrytym w jednych z pól nagłówka IP przez jakiś tam określony czas. No i wysyłając do niego pakiety, możemy po kolei te znaki sobie składać. No i to jest dość trudne do wykrycia. Administrator snifujący ciągle ruch sieci, analizujący go, no prawdopodobnie nie ma szans właściwie się połapać, że jakieś informacje z naszego komputera w ten sposób wyciekły. Za pomocą netfiltra można również implementować backdoory. No przypuśćmy, tworzymy sobie moduł jądra, który podczas otrzymania jakiegoś specyficznego pakietu no otwiera nam dostęp remote shella. No to jest dość właściwie łatwe w napisaniu. Możemy również ukrywać ruch spod określonych adresów. Jeżeli widzimy, że pakiet przychodzi z danego adresu, no to możemy na przykład samemu na niego odpowiedzieć i go zdropować jeszcze przed możliwością jego snifowania. No i możemy również rozbudować Pufffuckera o nowe funkcjonalności, do czego zachęcam. Jego źródła wystawiłem, na końcu podałem linka. No i tutaj są linki do różnych dokumentów, z których korzystałem, no i z którymi na pewno warto się zapoznać przed przystąpieniem do no, hakowania sieciowych elementów jądra. No i to by było tyle. Jeszcze mam do wręczenia. Okej, jeszcze mam do wręczenia książkę. No to ja może zapytam się, czy jest na sali jakiś deweloper kernela? Ręka do góry. A, czyli jeszcze nikt nie może się pochwalić, tak? Swoimi źródłami w jądrze? To może inaczej. Czy ktoś może zna sposób... Dobrze, no to książka wędruje do pana. Brawo.